Magazyn gospodarczy.
A w magazynie gospodarczym saldo zostajemy przy naszych pieniądzach i naszych zobowiązaniach wynikających z różnego rodzaju umów, w tym także umów telekomunikacyjnych. Otóż, szanowni państwo, zmieniło się prawo w ostatnim czasie. Zgodnie z nowymi przepisami umowy telekomunikacyjne mają być pisane prostszym językiem. Zmienią się również pewne zasady, na przykład związane ze zwrotem środków z kont prepaid, czyli tak zwanych telefonów na kartę. Bardzo się cieszę, że w naszym studiu odwiedził nas gość. Pan Andrzej Mikucki z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, co się zmieni w umowach? Mają być one zgodnie z nowymi przepisami pisane prostym językiem polskim. Co to oznacza w praktyce?
W praktyce oznacza to, że należy umowę sporządzić w taki sposób, aby nasi abonenci, zarówno konsumenci, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, w sposób zrozumiały i przejrzysty jakby wiedziały, na co się, do czego się zobowiązują, zawierając umowę telekomunikacyjną.
No
tutaj,
właśnie.
Tutaj muszę tutaj dodać tylko, że prawo telekomunikacyjne, które już zostało właśnie zastąpione przez prawo komunikacji elektronicznej, posługuje się wcale nie językiem prostym. Natomiast zadanie, jakie zostało postawione przed właśnie przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, jest takie, aby ten język zawiły, skomplikowany zmienić właśnie na taki język prosty, zrozumiały dla abonentów, co jest nie lada sztuką. Natomiast przedsiębiorcy już od dłuższego czasu starają się, aby te umowy były krótsze, były bardziej zrozumiałe. Nawet też wiem, że niektórzy przedsiębiorcy korzystają z trenerów takiego prostego języka właśnie i w ten sposób staramy się, żeby te umowy były proste.
Czyli szkolicie się państwo, w jaki sposób pisać umowy, aby były one zrozumiałe dla użytkownika, tak, dla klienta.
Tak, bo wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że umowy, które sporządzimy, które przechodzą przez nasz dział prawny, wydają się dla nas zrozumiałe i zawierają wszystkie niezbędne elementy. Natomiast kiedy poddamy tę umowę pod weryfikację takiego trenera, powiedzmy, polskiego języka,
tak?
Prostego języka polskiego, to wówczas okazuje się, że można tę umowę napisać jeszcze prościej, zachowując jednak też ten sens i fakt, że jakby nie było, umowa jest przecież dokumentem formalno-prawnym, który wiąże dwie strony właśnie tego stosunku zobowiązaniowego.
Ja się zastanawiam, gdzie jest granica, gdzie rzeczywiście można uprościć niektóre terminy, a gdzie może być z tym problem. Pamiętajmy, że te same umowy dostają osoby młode, które są obeznane w świecie telekomunikacji, ale również seniorzy. I tak na przykład taki skrót VOP albo Voice over IT, czy inne skróty, które się pojawiają. I nie oszukujmy się, technologia telekomunikacyjna jest pełna tego typu terminów. Tutaj jesteśmy w stanie jednak pójść na kompromis i uprościć jeszcze mocniej tego typu sformułowania?
To prawda. Rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, ta technologia, ten język telekomunikacyjny jest dosyć trudny. I te skróty, które tutaj pan wspomniał, one występują. Natomiast to, co możemy zrobić, to skrótów raczej nie zmienimy, dlatego że to jest, one wynikają z różnych norm czy z przepisów prawa. Natomiast możemy posługiwać się na przykład różnymi definicjami, które uproszczą trochę ten skrót, rozwiną go bardziej, tak żeby nasi abonenci, konsumenci byli zorientowani mniej więcej. Możemy na przykład zmieniać podejście, nie pisząc o abonentach, ale o państwu, tak żeby, bo abonent i abonament często się mylić może, prawda? Także tutaj jest duże pole do do zmiany.
No właśnie, jest duże pole do zmiany, bo powiem szczerze, należę akurat do tych osób, które lubią poczytać sobie umowy i lubię wiedzieć, co podpisuję. I tutaj nawet wspólnie z koleżanką z redakcji znaleźliśmy kilka takich określeń z umów, które mogą czasami posłużyć jako łamańce językowe w różnego rodzaju naszych radiowych ćwiczeniach. I oto taki przykład. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie. W przypadku, gdy umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania. No naprawdę trzeba przeczytać 4, 5, 6 razy, żeby zastanowić się, co autor miał na myśli. Będzie prościej?
Będzie prościej i jest już prościej.
I jest już prościej. Dobrze, no to jeszcze jeden taki przykład. W przypadku złożenia przez abonenta wypowiedzenia w formie dokumentowej, tutaj pada nazwa operatora, potwierdza abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie i dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu oraz dzień obowiązywania umowy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Tu nie ma żadnego przecinka, dlatego czyta się to naprawdę ciężko. Czy już w tym momencie analizujecie, jak tego typu formy, które z punktu widzenia waszego biznesu są ważne, no jednak uprościć, aby ten klient, użytkownik końcowy, jak to również określacie w umowach, zorientował się, o co tak naprawdę w tej umowie chodzi.
Tak, tak. Użytkownik końcowy, abonent, konsument, użytkownik. Są, rzeczywiście tych pojęć jest dużo, dużo różnych. To, co przedsiębiorcy telekomunikacyjni starają się zmienić, aby rzeczywiście wpłynąć na przejrzystość tych umów, to jest to, żeby oddzielać pewne obszary umowy jakimiś pogrubieniami, powiedzmy, stosować krótsze, mniej złożone zdania. Natomiast trzeba też powiedzieć, że część postanowień, które znajdują się w umowach, one wprost niejako wynikają z przepisów prawa i mogłoby zostać to takie postanowienie umowne uznane za nieprawidłowe czy błędne, kiedy nie zastosowalibyśmy tych formuł, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, więc jesteśmy troszkę też ograniczani.
Jasne, czyli musicie balansować na tej linii, gdzie uprościć, ale żeby z tym uproszczeniem nie przesadzić, aby nie złamać innych przepisów.
Tak, to prawda, to jest to zadanie.
Wiceminister cyfryzacji, pan Michał Gramatyka, podkreśla, cytowany na stronie resortu cyfryzacji, że zmiany te są krokiem w stronę większej przejrzystości i bezpieczeństwa na rynku telekomunikacyjnym. I rzeczywiście, jak czytamy w takim podsumowaniu tych zmian regulacyjnych, no to między innymi czytamy o zwięzłym i przejrzystym podsumowaniu warunków umowy. I tak, okazuje się, że każdy konsument otrzyma jednolity dokument, uwaga, jednostronnicowy, zawierający najważniejsze informacje przedumowne. Zapewni to ochronę przed nieświadomym zaakceptowaniem niekorzystnych warunków, a po akceptacji podsumowanie stanie się częścią umowy. To taka nowość, prawda?
To prawda. To rzeczywiście też wymaga podkreślenia, że to, co zostało wdrożone do przepisów prawa krajowego, to jest implementacja europejskiej dyrektywy, Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. To nie jest pomysł państwa polskiego, żeby wprowadzić pewnego rodzaju rozwiązania, tylko jest to implementacja europejskiej dyrektywy. I w tej właśnie dyrektywie pojawia się taki one pager, powiezmy, contract summary, tak można cytując już właśnie ten europejski kodeks.
W prostym języku angielskim akurat w tym przypadku.
Tak, tak. Gdzie rzeczywiście podsumowujemy wszystkie najważniejsze, kluczowe informacje dla konsumenta czy dla abonenta. I muszę powiedzieć, że po pierwsze, jest to kluczowy dokument dla całej tej dokumentacji, do środki dokumentowej, którą abonent otrzymuje, ponieważ na tym jednej stronie zawiera się wszystko to, co najbardziej interesuje abonenta. Bo prawo telekomunikacyjne, a teraz już prawo komunikacji elektronicznej, wymaga od nas przekazania przed jeszcze zawarciem umowy szeregu naprawdę wielu, wielu informacji, a ten wyciąg z umowy niejako stanowi o tym, że wszystkie najważniejsze elementy, czyli opłata abonamentowa, czyli czas trwania umowy, sposoby wypowiedzenia takiej umowy, szereg takich najważniejszych informacji abonent znajdzie i w każdym momencie będzie mógł do niego zajrzeć. Co więcej, Prawo Komunikacji Elektronicznej nawet przewiduje, że abonent w trakcie trwania takiej umowy może zażądać, aby to jego podsumowanie przesłać do niego raz jeszcze na tam w określonym terminie, tak?
Okej, no rzeczywiście wyciąg z umowy brzmi lepiej niż siatka dokumentowa, o której pan wspomniał. A zatem, jeżeli jestem klientem, który lubi sobie poczytać umowy, to teraz zmienia się to w ten sposób, że wystarczy, że przeczytam ten wyciąg i już te najważniejsze postanowienia będę miał w jednym miejscu i co ważne, na jednej stronie dokumentu A4.
Tak przewiduje przynajmniej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. I w praktyce staramy się, żeby rzeczywiście te umowy wyglądały właśnie, ten wyciąg z umowy wyglądał więcej właśnie w ten sposób, żeby się na tej jednej stronie zmieścić.
Aż boję się zapytać o rozmiar czcionki.
Właśnie i tutaj też oczywiście Prawo Komunikacji Elektronicznej nie przewiduje. Czcionka ma być czytelna, tak?
Okay.
Więc tutaj przedsiębiorcy starają się, aby to zachować.
No właśnie, no i ustawa zakazuje, i to jest też ważna informacja, myślę, dla was, dla podmiotów telekomunikacyjnych, bowiem ta ustawa zakazuje zawierania umów na usługi komunikacji elektronicznej podczas nieumówionej wizyty dostawcy w miejscu zamieszkania klienta. Może tych przypadków jest teraz troszeczkę mniej, ale rzeczywiście mieliśmy do czynienia, tak jak są oszustwa na wnuczka, to były takie oszustwa na operatora sieci światłowodowej na przykład, prawda?
To prawda, to jest przepis, o czym tutaj pan wspomina, to jest tak zwany zakaz sprzedaży door-to-door, czyli tych handlowców, którzy idą tak zwanych drzwi do drzwi i sprzedają usługi. Natomiast muszę powiedzieć, że też biorąc udział w takim dosyć długim procesie legislacyjnym ustawy, to po pierwsze ten zakaz sprzedaży door-to-door, on jakby nie wynika wprost z europejskiej dyrektywy, jest tylko właśnie tą szerszą ochroną konsumentów przed oszustwami ze strony tych nieuczciwych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. To z jednej strony jest pożądanym zjawiskiem z punktu widzenia konsumentów i na tym nam bardzo zależy rzeczywiście, żeby abonenci czuli się bezpiecznie i rzeczywiście wiedzieli, z kim taka umowa została zawarta. Natomiast z drugiej strony ten przepis wydaje się, że może troszkę uderzać w takich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na takich mniejszych terenach.
Czyli lokalnych dostawców.
Lokalnych, gdzie po prostu jedynym albo takim głównym sposobem dotarcia do tych właśnie konsumentów jest właśnie taka sprzedaż.
I jeszcze jeden punkt tutaj sobie zaznaczyłem z tych zmian w prawie, które właśnie weszły w życie. I to dotyczy osób, które mają telefon na kartę, mówiąc prostym językiem polskim, a fachowo konto prepaid, czy konto przedpłacone. W sytuacjach zmiany dostawcy lub wygaśnięcia umowy klienci będą mieli prawo do zwrotu niewykorzystanych środków, a możliwość składania wniosków o zwrot środków daje konsumentom oczywiście lepszą kontrolę nad ich finansami. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, że miałem na koncie, na karcie 100 zł, ale już nie chcę korzystać z tego numeru, to mogę odzyskać te pieniądze albo przechodzę do innego operatora z moim kontem na kartę. Jak to wygląda w praktyce?
To prawda. Jest to rzeczywiście po raz pierwszy uregulowane w ustawie. Temat związany ze zwrotem niewykorzystanych środków z doładowań. Natomiast nie jest to nowość dla konsumentów, ponieważ już w 2020 roku część przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie właśnie decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązało się do zwrotu takiego właśnie niewykorzystanego salda i to w pewnej mierze zostało przełożone niejako do ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej i tutaj też muszę powiedzieć, że ta ochrona konsumentów, która została zapewniona w Prawie Komunikacji Elektronicznej, znowu wykracza mocno poza to, co proponuje europejska dyrektywa z korzyścią właśnie dla konsumentów. I ta najważniejsza zmiana, która tutaj została wprowadzona, to jest to, że konsument, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to uprawnienie związane ze zwrotem środków z doładowań dotyczy tylko, obejmuje tylko konsumentów, czyli nie dotyczy osób, które prowadzą firmy, to te osoby wystarczy, że podadzą numer konta bankowego już po rejestracji tego numeru prepaid, na przykład w jednostce obsługującej abonentów bądź na infolinii, i w momencie, kiedy abonent dojdzie do wniosku, że musi zmienić, że chciałby zmienić operatora, albo że wygaśnie mu właśnie ważność jego konta.
Albo nie chce już tego numeru i wyrzuca kartę do kosza.
To wtedy nie. W sytuacjach, kiedy rzeczywiście wygasza mu ważność konta albo przynosi numer.
Tylko w takich sytuacjach.
To wtedy rzeczywiście jesteśmy zobowiązani do zwrotu tych środków, które tym abonentom na tym koncie pozostały.
Ale to jest ciekawe, że jeżeli abonent nie upomni się o te środki, a rzeczywiście konto przepadnie, to wówczas te pieniądze trafiają, ale wcale nie na konto operatora telekomunikacyjnego, ale na specjalny fundusz. Mamy minutę, więc jeszcze króciutko o tym powiedzmy.
Tak jest. Rzeczywiście to uprawnienie do zwrotu środków nie jest bezterminowe. Konsument ma 6 miesięcy od momentu, kiedy wygaśnie mu ważność konta albo kiedy przeniesie numer, na to, żeby taki wniosek złożyć, czy też właśnie podać numer konta, i wtedy my takie środki, my jako przedsiębiorcy telekomunikacyjni, przekazują do tych konsumentów. Natomiast jeżeli oni tego nie zrobią, to wówczas jesteśmy zobowiązani, aby te niewykorzystane środki, po które ci konsumenci się nie zgłosili, przekazujemy na dedykowany rachunek Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który następnie przekazuje to na fundusz szerokopasmowy, czyli przechodzi de facto to na skarb państw.
Jasne. No to już wszystko wiemy. Ma być prościej i bardziej czytelnie w telekomunikacji. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pan Andrzej Mikucki z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A słuchaliście państwo magazynu Saldo. Kolejne informacje gospodarcze o godzinie 17:47 w Gospodarce 24. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam także do wizyty na stronie Polskie Radio 24.pl. Do usłyszenia.
Reklama.